Chwała i dzięki Panu. Czytaliśmy już wspaniały psalm i szliśmy wewnętrznie z tym. Podczas gdy ja tak słucham, rozmyślam już o różnych innych miejscach Pisma. Wiecie, każde jedno Słowo Boże jest związane, złączone z następnym. To jedno uzupełnia to drugie i rzuca światło na to następne i ukazuje te powiązania czy konteksty, za które jesteśmy wdzięczni. Który psalm czytałeś, bracie Rus? Psalm 143. I potem przejdziemy do Nowego Testamentu, gdzie jeszcze nie wiem dokładnie, ale Bóg wszystko prowadzi. Jest to wspaniale, gdy można tak przyjść bez jakiegoś przygotowanego programu i wiedząc, że w obecności Bożej jest nam, czujemy się dobrze i wierzę, że zostaliśmy pobłogosławieni w tej świadomości, że stała się nam wielka łaska, że możemy w tych dniach słuchać Słowa Bożego. Wszystko, co było skrytym, zostało objawionym. To, co nie mogło być zrozumiałym, dzisiaj może być to zrozumianym, czego nie można było widzieć, to można dzisiaj widzieć. I Paweł jeszcze pisał, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. I potem pisze, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Ja chciałbym jedno powiedzieć. My czekamy z jednej strony na to doskonałe, to, co jeszcze nadejdzie, mianowicie na to całkowite zakończenie zbawienia, włącznie przemienienia naszych ciał i zabrania, spotkania z Panem na powietrzu i wszystko, co do tego należy. A z drugiej strony odważamy się powiedzieć w wierze, że Pan nam swoje Słowo doskonale objawił. To już nie jest czymś cząstkowym. Już nie to czytaj tutaj, czytaj tam, tutaj trochę, tam trochę. Ale jak jest napisane, objawione przez Ducha Świętego, od jasności do jasności byliśmy prowadzeni. Panie, wysłuchaj mej modlitwy i pytanie, co jest Twoją modlitwą? Co jest moją modlitwą? Co leży Tobie na sercu? Co leży mi na sercu? O co prosimy? O 100 jakichś rzeczy zamglonych? Albo o jakąś jedną sprawę, która leży nam na sercu? Tutaj jest nam powiedziane, słuchaj, Panie, mej modlitwy. Wysłuchaj mej prośby z powodu Twojej wierności. Wysłuchaj mnie według sprawiedliwości Twojej. Myślę tutaj na jednego wielbiciela w Starym Testamencie. Nie jest to nikt inny jak prorok Daniel, który swoją modlitwę za dom Boży, za lud Boży, za wszystko, co Boga dotyczyło i ludu izraelskiego. To on zawarł w swojej modlitwie, przyniósł przed oblicze Boże i wiecie, co jest napisane. Gdzieś to znajdziemy. Tam jest napisane, gdy rozpocząłeś się modlić. Kto ma to miejsce? Gdy zacząłeś się modlić, wyruszyłem, przyszedłem. Może rozdział 8, gdzieś to jest napisane. Dzisiaj będziemy mieli biblijną godzinę. Księga Daniela 9. Księga Daniela 9, od wiersza 20. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. W niemieckim tłumaczeniu jest: wyszło słowo Boże, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Aleluja. Chwała Bogu. Gdy rozpocząłeś się modlić, o co on się modlił? O górę mego Boga. Co to było? Bóg wybrał te różne miejsca, wybrał Jeruzalem, górę Syjon, która jest częścią Jeruzalemu, i górę Oliwną, która jest częścią Jeruzalemu. Z tą różnicą, ta jedna jest na północ, a druga prawdopodobnie na południe zwrócona. Ale to po prostu należy do Jeruzalemu. Daniel nie tylko się modlił, jemu ta sprawa Boża, ten lud Boży, miasto Boże, to wszystko, co dotyczyło Boga, to leżało mu na sercu. I dlatego on modlił się. I dlatego także Bóg go wysłuchał. Możemy mieć tysiące jakichś życzeń i Panu czytać całą listę, co wszystko ma uczynić. I dziwimy się, gdy on nas nie wysłuchuje. Ja wierzę, że gdy tą modlitwę weźmiemy do serca i w tym samym duchu się modlimy: Panie, Twój lud, Twoje słowo, Twoja sprawa leży nam na sercu. To przynosimy Tobie, z tym przychodzimy przed Twoje święte oblicze, nie zważając na to, jak się nam osobiście powodzi. Daniel nie prosił: Panie, pomóż, abym nie był jeszcze raz rzucony lwom na pożarcie, albo zachowaj mnie od wszystkich tych doświadczeń, które mogą na mnie spaść. On zapomniał samego siebie. On był tak związany z tą sprawą Bożą, że mógł się samego zapomnieć. Co możemy na to powiedzieć? Czyje serce jest pełne, to jest wyznawane na ustach w modlitwie. I tutaj mamy modlitwę według serca Bożego. Także Pan nawet posłał anioła Gabriela, aby dać oznajmienie czy wskazówkę. I tutaj jest napisane: A gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, jeszcze nie powiedział amen, ale Bóg powiedział już amen. Bóg już powiedział amen w pośrodku tej modlitwy. Niech tak się stanie. Amen. Niech tak będzie. Bóg już działał podczas, Daniel się jeszcze modlił, bo Bóg widział już koniec przed początkiem i w pośrodku tego już wiedział, o co się rozchodzi. I osiągnęliśmy ten punkt i musimy te wszystkie głupoty ludzkie i nasze własne i to, co jest czynione w zakresie religijnym, w zakresie poselstwa, co jest czynione, to musimy z prawej i z lewej strony pozostawić, leżeć, aby skoncentrować się jedynie na tej sprawie, która nam została przekazana przez Boga, mianowicie, aby wykonać to, co jest do wykonania przez zwiastowanie objawionego słowa i aby to nieść aż do kończyn ziemi. I to mówimy, tak jak Paweł powiedział, módlcie się za mną, za nas, aby nam zostało dane, byśmy tą tajemnicę Bożą, z powodu której jestem uwięziony, abyśmy swobodnie to zwiastowali. To może tak być, że czasami jesteśmy jakby związani przez okoliczności, ale to jedno wam mówię, to objawienie, tego objawienia Jezusa Chrystusa nikt nie może związać, czy wrzucić do lochu, czy w łańcuchy. Ale to, co Bóg uczynił, to stało się w wolności i wszyscy, którzy byli związani, zostali uwolnieni. Co powiedział Paweł w związku z tym? Ja właściwie jestem związany, ale to słowo nie jest związane. To słowo jest i pozostanie wolnym. Jest wolnym i czyni wolnym. Czyni wolnym. Kogo Syn uwolni, ten jest wolnym. Chciejmy to tak dotrzymywać, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że wspólnie tą sprawę Bożą tak damy sobie położyć na sercu, aby to stało się nam głównym powodem w modlitwie, czy pod taką prośbą w modlitwie. My wszyscy mamy różne rzeczy, które przynosimy Panu w modlitwie. Tego nie może się nikt wyzbyć. Jesteśmy tylko ludźmi i jest więcej potrzeb, niż byśmy chcieli. Ale gdy weźmiemy sobie to słowo do serca, dążcie wpierw do Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Wtedy wierzę, że gdy tą sprawę Bożą w modlitwie jako pierwsze położymy, wtedy wszystkie inne modlitwy także będą wysłuchane. I gdy Bóg swoją sprawę z nami może uporządkować w swym królestwie, wtedy i wszystko inne we wszystkich zakresach z nami będzie mógł uporządkować. Amen. Właśnie, abyśmy tą sprawę Bożą położyli jako pierwszą. Przynieśli jako pierwszą. I wspaniała jest także ta wypowiedź. On chciał mi dać objaśnienie. Przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. To słowo zrozumienie. Łukasz 24. Tam dwóch z uczniów szło i rozmawiali i pytali tego obcego, czy jesteś jedynym, który nie wie, co w tych dniach tutaj się stało? I potem on rozpoczął mówić, a ich serca zaczęły pałać i wtedy otworzył im zrozumienie na pisma, aby oni wszystko, co on im aż od Mojżesza przez proroków i psalmy im przedkładał, wszystko stało się jasnym dla nich. I ja w całym tym nie znajdują ani jednego pytania, które by było tam postawionym. Amen. Ani jednego pytania, ani jedno pytanie nie zostało postawione, podczas gdy Pan mówił o Mojżeszu, psalmach i wszystkich prorokach. Mówił im o wszystkim, co w tym czasie się stało. Ani jedno pytanie, ani jednej przerwy tam nie było. Gdy Pan mówi, wtedy nie są stawiane jakieś pytania. Wtedy są pytania odpowiadane. One wszystkie według Pisma, zgodnie z Pismem są odpowiadane. I to jest wspaniałe. I właśnie w tym poselstwie istnieje tak wiele ludzi, którzy pytają. I ci pytający, i przebaczcie, że dzisiaj teraz takie coś tutaj mówię, ci pytający są w większości można ich zaliczyć do inteligentnych, ale te pytania, które są stawiane, są czasami bardzo głupie. I ja powiem jeszcze raz, tam, gdzie Pan mówi, tam nie jest już dalej pytane, w głupi sposób pytane. Tam wszystkie pytania ze Słowa Bożego są odpowiadane i wtedy zostajemy pouczani wszyscy przez Boga. Wtedy nie potrzebuje już jeden drugiemu mówić, zrozumiałeś czy nie. Wtedy to zrozumieliśmy, dlatego że Pan z nami mówił. Czy możemy to wszyscy także poświadczyć z doświadczenia, gdy Pan rozpoczął z nami mówić? To było początkiem odpowiedzi na nasze pytania, czy albo nie. I bądźcie w tym z wdzięcznością szczerzy. Czy Bóg nie odpowiedział na naszych wszystkich pytań odnośnie zbawienia i tak dalej? I gdy ktoś jeszcze przyjdzie i pyta, skąd Kain wziął swą żonę, i ten właśnie nie uważał, nie był przy tym. Gdy Pan mówił, takich pytań już więcej nie będzie, nie? Kto czyta Biblię, ten może i tam znaleźć dokładnie odpowiedź, ale nie chcemy tutaj się teraz w tym zagłębiać. Tu przeczytamy jeszcze szybko dalej. W wierszu 23 i może jeszcze drugą część 22, aby ci dać jasne zrozumienie. Dać jasne, właściwe zrozumienie. Ja chcę Boga w tym, co On mówił, co powiedział i w tym, co czyni. Chcę Go właściwie rozumieć. Czy ty także? I po to, tak jak tutaj Pan posłał Gabriela do Daniela i Daniel otrzymał to zadanie, aby pisać. I później czytamy znowu w rozdziale 12, w wierszu 4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. To objawienie zostało jeszcze raz zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. My żyjemy w czasie końca i to zostało objawione. Bóg dał swoim sługom prorokom zrozumienie na to i Pan niechby mnie w tym dniu dla was wszystkich skorygował, ale gdy ja czytam z Pismo Święte, wtedy znajduję to zadanie dwóch archaniołów, Michała i Gabriela. Jasno rozdzielone. Michał, mąż, który bojuje dla Izraela i tak dalej, ale Gabriel, ten mąż, który został posłany, który dał to objaśnienie, przyszedł do Zachariasza, on przyszedł do Marii, on przyszedł do Daniela, mąż, związany ze Słowem, z tym, co zostało powiedziane, co miało być przyobiecane. Wiem, że brat Branham każdy raz sobie zamierzył, on mówi i w swoim świadectwie, czy każdy raz on może używał ten zwrot. Ciągle znowu sobie zamierzałem tego anioła zapytać, który do mnie przychodził, jak się nazywa. Tak mówi brat Branham, ciągle znowu. I potem on mówi następnym razem, on powiedział, ja znowu nie mogłem tego uczynić, bo ta świętość Boża i ta bojaźń przed Panem były tak potężne, że nie byłem w stanie zapytać. Ja tylko słuchałem, co on miał do powiedzenia. Tam była ta bojaźń, świętość. Człowiek nie może robić, czego chce. Nie w obecności Bożej. Poza obecnością Bożą to sami dożyliśmy. I wielu innych także. Tam każdy robi, co chce, mówi każdy, co chce. Ale w obecności Bożej, to mówię wam dzisiaj, tam to się kończy ze wszelką wiedzą, z wszelką mową. Myślę tutaj na moje proste, ale głębokie przeżycie 3 grudnia 1962 roku. Wiecie, ja wam już to mówiłem i tak jak mnie znacie, ja mam niektóre cechy takie i szybko, po prostu nie jestem zbyt cierpliwy i gdy brat Branham mi opowiadał o jeńcach wojennych, i którym składał świadectwo i tak dalej. Ale to w tym momencie mnie w ogóle nie interesowało. Wręcz przeciwnie. Ja byłem coraz bardziej nerwowy i jakby weszło mu w słowo i powiedziałem po prostu, bracie Branham, chcę cię o coś zapytać. Ale od tego momentu, gdy on zaczął mówić, nie byłem w stanie postawić jakiegoś pytania i nie wypowiedziałem żadnego słowa. I gdy on zakończył i wszystko się zakończyło, przedtem miałem jak... Nie, kto wie ile rzeczy. Chciałem pytać i mówić, ale wtedy się to skończyło. Absolutnie już nic nie było otwartego. Tak siedziałem tam i tylko słuchałem, co on mówił. Myślę, że wierzę, że Bóg to tak poprowadził. Bóg to musi tak poprowadzić. Dlatego wyobraźcie sobie, że prorok Boży widzi wizję i mówi podczas inspiracji Ducha Świętego. I tam ktoś, jakiś nerwowy człowiek, który nie ma pod kontrolą swojej cierpliwości i przeszkadzałby tam przez pytania, co by to było. Dla mnie była to bardzo mocna lekcja. Nawet gdy on był już gotowy i nie mogłem nic zapytać, nic powiedzieć. Siedziałem tam pod wielkim wrażeniem, uchwycony. To przeniknęło mi do szpiku kości. I gdy on jeszcze potem powiedział, bracie Frank, o tej podróży Pawła do Jeruzalemu. Nie potrzebujesz sobie robić jakichś trosk, czy troszczyć się o to. I wtedy mnie to trafiło prawie jak wielki młot, bo w tym dniu nie myślałem o tym i przedtem też nie. Brat Rus, brat Schmidt, wszyscy, którzy tu już od lat jesteście, bracia, siostry, to wiedzą, że nie mogłem się z tym uporać. Każdy raz, gdy czytałem Dzieje Apostolskie i bracia, szczególnie Jakub, próbowali namówić brata Pawła i mówili, mówili, odwróciłeś się plecami do judaizmu i głosisz odpad od Mojżesza. Uczyń ślub, weź niektórych z sobą, zapłać za oczyszczenie, wejdź do świątyni i ogól sobie głowę i tak dalej. I ten mąż tak wiele lat głosił, że obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie także niczym, ale nowa istota w Chrystusie. I tutaj on przychodzi po tak wielu latach do Jeruzalemu i tam daje się w tą sprawę wciągnąć według zakonu, jak gdyby był jeszcze w zakonie. Każdy raz, gdy to czytałem, potrząsałem głową i mówiłem, Pawle, gdy będę tam w górze i Ciebie spotkam, wtedy Cię zapytam, dlaczego to uczyniłeś? Tak. I tutaj siedzi prorok Boży naprzeciw mnie, który nagle przez objawienie powiedział, nie martw się o tą podróż Pawła do Jeruzalemu. Ona była w woli Bożej. Bóg może te najskrytsze sprawy z przeszłości wyjąć, przedłożyć. I wtedy się siedzi tam i pomyśli, o Boże, przed Tobą każdy człowiek jest jak otwarta księga. I kto tą historię dalej później śledzi w Dziejach Apostolskich, ten wie. I potem te drzwi świątyni zostały zamknięte. To przecież był sens tego. To był najwyższy czas, aby ta sprawa została zamknięta, bo Bóg już dawno coś nowego rozpoczął. Wszystko miało swój sens i cel, ale gdy my jako ludzie myślimy po ludzku i osądzamy po ludzku, gdzie dojdziemy, jak daleko dojdziemy? I w tym nie pytałem, gdy brat Branham mi powiedział, poczekaj z rozdzielaniem pokarmu, aż otrzymacie resztę tego właśnie pokarmu. Ja nic nie pytałem, nie zrozumiałem tego, ale nie mogłem w ogóle zapytać, to było niemożliwym. Nawet gdybym zaczął, nie było to możliwym. W obecności Bożej mówi Pan, a Ty i ja słuchamy. Według słowa Pisma mów, sługa Twój słucha. To jest ta wielka różnica. Istnieje wielu, którzy mówią, o, ja mówiłem i tak dalej. Ale wtedy Bóg nie mówił. Gdy On mówi, wtedy my słuchamy. I gdy właściwie słuchamy, nawet gdy to, co wszystko jest powiedziane, nie jesteśmy w stanie może zrozumieć, ale później zrozumiecie. Gdy właściwie słuchamy i wierzymy, co Pan powiedział, wtedy nadejdzie ten punkt czasu, w którym to zrozumiemy i ta jasność nam będzie dana od Pana. Czytam właśnie tutaj dalej o tych 70 tygodniach Daniela. One są tak słonecznie jasne dla człowieka, któremu stały się jasne. I gdy nasi bracia niedawno z jakiegoś kraju tutaj byli, jeden powiedział, mówił tak, drugi tak. Ja powiedziałem, bracia, będzie lepiej, gdy się pomodlimy, zamiast, żeby każdy swoje własne widzimisię przedstawiał. Bo u Filipian jest napisane, gdy ktoś jest innego zdania, ten niech da sobie to objawić od Boga. Ale są niektóre kluczowe słowa, które ten dostęp do całego kontekstu z łaski otwierają i także dalej podają. Ale tutaj nie będziemy się w tym zagłębiać teraz. Przejdźmy do zakończenia. Tutaj jest napisane, ja powtarzam się tutaj, wiersz 23. Gdy Ty zacząłeś się modlić, rozległo się słowo i ja przyszedłem, aby Ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły, bardzo umiłowany. I wiecie, co ten bardzo umiłowany człowiek powiedział do Nabuchadonozora? Nie tak, że więcej mądrości jest we mnie niż w innych ludziach, ale istnieje Bóg w niebie, który objawia tajemnice. To było jego odpowiedzią. Nie, ja jestem mądrzejszy niż wszyscy inni wróżbici i nauczeni, i mędrcy i tak dalej. Ale on mógł powiedzieć, istnieje Bóg w niebie, który to wszystko odkrywa, objawia. Przeczytam wam to, abyście wiedzieli, że to jest napisane. Księga Daniela, 12 rozdział, przepraszam, drugi rozdział. Księga Daniela, drugi rozdział. Przeczytam tutaj już od 26 wiersza do 28. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Zauważacie, o co się rozchodzi? O dwie sprawy. On miał ten sen opowiedzieć i dać wykład tego. Ci wróżbici to byli... Oni byli bardzo chytrzy i powiedzieli: opowiedz nam ten sen, a później damy ci wykład tego. Ale król pomyślał sam w sobie: wy, chytre lisy, nie tak ze mną. Opowiedzcie mi wpierw ten sen, który miałem, opowiedzcie mi go i dajcie mi wykład tego. I oni powiedzieli: król żąda sprawy, która nie istnieje na niebie ani na ziemi. On powiedział: dobrze, idźcie swą drogą. I potem spotkał Daniela i także jemu powiedział, przeczytam jeszcze raz: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? I on wpierw mu opowiedział sen: to i to widziałeś, to zostało tobie ukazane, i potem to znaczenie tego. I tutaj dalej, w wierszu 27. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Amen. Oni mogą coś opowiadać. Mogą widzieć ciemno i jasno, daleko i krótko. Ale czegoś Bożego jeszcze nikt z nich nie mógł wyłożyć. Może gdyby chcieli czytać z ręki czy tak dalej, ale tutaj z rzeczy Bożych nie mogli ukazać. I czytam dalej. Jest jednak Bóg na niebie. Alleluja. Alleluja. A jest jednak Bóg na niebie. Wiecie, to niebo wygląda, że jest daleko oddalone, ale dla wierzących nie jest zbyt dalekie. Mamy tą łączność, która przewyższa wszelki czas, przez wiarę w Pana nieba i ziemi. On nie jest tylko Bogiem, który jest gdzieś daleko, ale Bogiem, który jest bliskim. Jest jednak Bóg na niebie. On nie powiedział: ja jestem prorokiem w tym kraju, poczekam tutaj, jak Bileam wtedy powiedział, przenocujcie tu, a ja zapytam Boga. Nie. On mówi tutaj: jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach, w czasie końca. Zauważacie, o co się rozchodzi? Czas końca. To był początek tych królestw pogańskich. I na początku królestw pogańskich Bóg już oznajmił, co na końcu królestw pogańskich miało się stać. Kto zna to kazanie brata Branhama, napis na ścianie? Tam mówi brat Branham o początku królestw pogańskich i o końcu. Ale istnieje Bóg na niebie. Alleluja. On żyje jeszcze dzisiaj. Jak gdzieś niedawno powiedziałem, i gdy w swym czasie było ten ruch, tam mówiono, Bóg jest martwy i tak dalej. O, to wtedy tak wiele się we mnie działo. Ja pomyślałem sam w sobie, Panie, gdybyśmy mogli jeszcze raz dożyć jakiegoś poruszenia Bożego, abyśmy dożyli tego poruszenia, Bóg żyje, i abyśmy mogli powiedzieć, jak Ter Stegen to był powiedział, On żyje z Nim i ja, o śmierci, gdzie są Twoje strachy? I żebyśmy nie tylko mówili, On żyje, ale że On żyje z nami, w nas żyje. Że nie tylko działa, ale z nami, w nas i przez nas działa. Żeby Boża realność na ziemi się mogła objawić. Ilu chce dożyć tego poruszenia, Bóg żyje. Tak, tak. Ten ruch, Bóg żyje. To będzie to ostatnie, ten ostatni ruch. I dalej tu jest napisane. Twój sen i Twoje widzenie, które Ci przyszły przez głowę, są takie. Przez głowę jest takie. Są takie. Tobie, o królu, przyszły na Twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. Zauważacie, o co się rozchodzi? Nie tylko te rzeczy, które mu się ukazały, te obrazy, które mu się ukazały we śnie, ale te myśli, które przedtem miał, zostały mu oznajmione. Czy Bóg nie jest znawcą serc? I te myśli ludzkie przed Bogiem są objawione. I to był anioł, który powiedział do brata Branhama, te myśli ludzkie mówią głośniej w niebie niż ludzkie słowa na ziemi. Tobie, o królu, przyszły na Twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. Czy nie przychodzą nam czasem takie myśli także? Bóg Daniela jest także naszym Bogiem. Ilu może w to wierzyć, że Bóg i między nami może użyć tego samego ducha objawienia, aby te boskie myśli były objawione, te inne myśli, które nam przychodzą, tych sami nie chcemy mieć objawionych, bo to nie pomaga nikomu, ale myśli Boże, myśli o tej sprawie Bożej, o to się rozchodzi i to ma być objawionym. I gdy ktoś tutaj sobie myśli, Panie, jak to ma iść dalej? Co Ty uczynisz jako następne i tak dalej? Jakie myśli nam przychodzą? I gdy nagle ktoś by wystąpił i powiedział, bracie Schmidt, ale tak naturalnie Pan by nie mówił. Tak mówią ludzie, którzy swoje własne proroctwa dają, dokładnie to wiecie. Duch Boży by nie mówił do kogoś przez bracie czy siostro, ale dam wam przykład. Mi przyszły następujące myśli. Ty o tym myślałeś, w jaki sposób to dzieło Boże ma być kontynuowane. I wtedy przyszłaby ta odpowiedź. On by skakał jak jeleń. I wiecie, co byśmy wszyscy uczynili? I my wszyscy byśmy skakali jak jeleń. Cieszylibyśmy się z tego powodu, że ten żywy Bóg między nami jest. Kto może wierzyć, że Bóg może nam przyjść w ten sposób naprzeciw? Kto może wierzyć, że Duch Boży jest w stanie zacząć nadnaturalnie działać. Nie tylko Nabuchodonozorowi przyszły te myśli, co miało stać się w czasie końca. My przecież teraz żyjemy w czasie końca. Nam jeszcze przyjdą niejedne myśli Boże, jak to wszystko dalej ma być i iść. I nagle, później już potem usłyszymy przez odpowiedź Bożą, co się ma stać. I także tą myśl jeszcze tutaj przeczytam, a później zakończymy. Tobie, o królu, przyszły na Twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział Ci, co się stanie. Ale on nie wiedział nic. Miał tylko sen. Więcej nie. To musiało być wpierw objaśnione. I Daniel mówi dalej. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. I kto dalej czyta, wiele tutaj znajdzie o tym kamieniu, który się bez przyczyny ludzkiej ręki zluzował się z góry i tak dalej. I dalej czytamy, że ten Nabuchodonozor, temu Nabuchodonozorowi zostało zabrane ludzkie serce i na 7 lat zostało mu dane serce zwierzęce. Kto dalej czyta, znajdzie tutaj opis tego, co w czasie końca ma się stać i stanie się. Co to było? Bóg tutaj pogańskiego króla i królestwa pogańskie użył do tego wtedy na początku przy ich powstaniu, a później, aby później oznajmić, co na końcu dni miało się stać. Co możemy powiedzieć? Myślę tutaj, że jeszcze możemy się na końcu pomodlić. Ale przeczytam tu jeszcze do końca wiersz 19. W księdze Daniela 9:19. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść, o Panie, dostrzeż i uczyń. I teraz tutaj jeszcze wiersz 18. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz. O Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie. Mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Alleluja. Chwała Bogu. I tutaj jest to napisane to jedno słowo, które w objawieniu 10 w wierszu 7 jest napisane. To słowo zwlekanie, zwłoka. I tu jest napisane, nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże. A tam jest napisane, odtąd nie będzie już zwłoki. Nie będzie jakiegoś zwlekania. Te rzeczy, które Bóg zapowiedział, które On objawił, one się staną, wypełnią. Ja wierzę, że my w tym czasie żyjemy i kierujmy w tym nasze spojrzenia na Boga, na Pana i wiedzmy, że musimy liczyć z większymi przeciwnościami i bojami, ale także z głębokim prowadzeniem przez Ducha w Słowo, w tą moc i obecność Bożą. I to jedno idzie z tym drugim razem. Ja w ostatnim czasie miałem trochę czasu i u proroka Izajasza od 40 do 66 czytałem w angielskiej Biblii i tak szłem za tymi myślami, które tam w tym są objawione. Jaka pełnia Ewangelii, myśli Ewangelii, jak Bóg temu mężowi objawiał te rzeczy. To jest po prostu cudownym, wspaniałym. Ja wierzę, że my żyjemy w tym czasie, w którym te wszystkie rzeczy zostały objawione, ale to nie wystarczy tylko, że on Danielowi, czy Izajaszowi, czy bratu Branhamowi, czy Pawłowi, ale aby one tobie i mnie zostały objawione. Przyprowadźmy tutaj to w kilku zdaniach do wspólnego mianownika i podsumujmy to. Dzisiaj wieczorem rozchodziło się o szczerą modlitwę, o tą sprawę Bożą i o ten lud Boży, o to miasto Boże i wszystko, co jest nazwane Jego imieniem. I tutaj to czytaliśmy, bo Twoje miasto, Twój lud noszą Twe imię. O, jak moglibyśmy tutaj przejść do objawienia 19 i 21, tam, gdzie ta uczta weselna i to słowo, ja chcę pokazać Ci oblubienicę baranka. I on widział to święte miasto stępujące z góry od Boga, przyozdobione jako oblubienica. Wszystko w tak cudownej harmonii. Jego lud nosi Jego imię, nosi Jego słowo, nosiciele Jego łaski, Jego miłosierdzia. Wszystko, co Bóg nam darował, to z wdzięcznością przyjęliśmy. Chcemy to teraz nieść, ale głównie wziąć to z dzisiejszego rozpatrywania słowa, że jest Bóg na niebiosach, w niebie, który odsłania tajemnice, objawia tajemnice, który wszystko, co w Starym i Nowym Testamencie zostało pokazane, jest w stanie objawić, że mędrcy i nauczeni nie mogą wiedzieć i interpretować. To objawia Bóg, bo u Niego jest jasność i mądrość. U tych, którzy to od Niego otrzymują. I kto chce się chlubić, niech chlubi się Panem, w Panu. Mamy wiele powodu i gruntu, aby naszemu Bogu dziękować. Chciejmy te własne potrzeby i prośby i modlitwy także Panu przynieść, ale chciejmy rozpocząć tą sprawą Bożą, którą stawiamy na pierwszym miejscu i powiedzieć: Panie, dzisiaj rozchodzi się o tą sprawę, którą Ty teraz czynisz. Twoje przyobiecane słowo na ten czas, o Twój lud, o wywołanie Twego zboru i o przygotowanie oblubienicy. Panie, pomóż nam, prosimy o to. I z pewnością później możemy w wierze w pokorze dołączyć, aby nikogo nie zabrakło z tych, których mi powierzyłeś. I Pan w łasce spojrzy i ujrzy, że nam Jego sprawa leży na sercu i wtedy On swą sprawę i naszą sprawę poprowadzi i nikomu nie zabraknie i wszyscy będą Bogu dziękować. Chcemy to tak uczynić? Istnieje Bóg w niebie. Bóg w niebie. Nie więcej niż jeden, ale jeden jest. Ten Bóg żyje. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Ten żywy Bóg. I jak bardzo tęsknimy za tym, abyśmy usłyszeli i ujrzeli znak życia od Niego, abyśmy mogli tego dożyć, że i my, tak jak już było powiedziane, były te różne przedstawienia czynione i mówiono, Bóg jest martwy i tak dalej, abyśmy mogli czynić te zgromadzenia z tym napisem Bóg żyje, amen. Czy chcemy to w wierze odważyć się Panu, zaufać, że On jeszcze raz niebo i ziemię poruszy? My nie, ale On to uczyni. Ale naszym zadaniem jest wierzyć, że On to uczyni. Abyśmy i my byli trochę poruszeni. Musimy być poruszeni. I ostatnia myśl jeszcze. Nie trzeba zawsze patrzeć na zegarek. Gdy Daniel, wiecie, ci inni mieli być skazani na śmierć, on, król powiedział, gdy nie wyznacie mi tego, będziecie skazani na śmierć. I Daniel przyszedł do swoich trzech przyjaciół i powiedział, módlcie się ze mną. Słyszeliście, że król zapowiedział, kto nie jest w stanie tego wyznać, czy powiedzieć, jest skazany na śmierć. I ta odpowiedź była. To była sytuacja, która nie wyglądała zbyt ładnie, ale właśnie w tym ucisku można oblicze Boże z pełną potęgą szukać i znaleźć. I wtedy powiedzieć, istnieje Bóg w niebie jeszcze dzisiaj. Bóg w niebie, który objawia tajemnice. Boga w niebie, który mówi na ziemi. Na ziemi działa. Pomiędzy swoim zborem jest. I coś wam powiem. Kiedyś Amerykanin pochodzenia niemieckiego przed wielu laty tutaj głosił, jeszcze tutaj na Fasanenstrasse. I to angielskie słowo still ciągle jeszcze znaczy, gdy mówię God is still in his church, to znaczy Bóg ciągle jeszcze jest w swoim zborze. I ten biedny człowiek, który był potężny w niemieckim języku, ciągle głośno głosił, Bóg jest cichy w swoim zborze, tak to brzmiało. Możecie sobie wyobrazić, Bóg jest cichy w swym zborze i tak dalej. I my wszyscy, ja tak pomyślałem, człowieku, może coś kiedyś powiesz inaczej, że Bóg także może być głośny w swoim zborze, ale on ciągle mówił, Bóg jest cichy w swoim zborze i tak dalej. I także nie umiał dobrze po angielsku i tak dalej. I zamiast, że jest w swoim zborze, mówił, że jest cichy w swoim zborze. Wszyscy byli zasmuceni, ale gdy później to wyjaśniliśmy, znowu wszyscy się cieszyli, że Bóg nie jest cichy w swoim zborze, ale że On żyje, że działa i że mówi. Czy wierzycie w to wszyscy? Z całego serca wierzymy w to. I idziemy naprzód z Panem. Amen.